Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w poświątecznej audycji zajmiemy się bardzo poważną zmianą, która wejdzie w życie 14 kwietnia. Będą to zmiany w orzecznictwie. Do rozmowy na ten temat zaprosiłam panią Wiesławę Machul, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ciechanowie. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
14 kwietnia to bardzo niedługo. Od kiedy państwo przygotowujecie się do tych zmian?
To jest pewien proces. Pierwsze takie projekty rozporządzeń, one się pojawiły w sierpniu 25 roku, ale wiadomo było, że jeszcze była możliwość zgłaszania uwag. Sami też zgłaszaliśmy uwagi do tego rozporządzenia. Część uwag została uwzględniona, część nie, ale było bardzo dużo tych uwag, bo pierwotnie zmiana miała wejść od 1 września 25 roku, ale ze względu na bardzo dużą liczbę uwag, no to jeszcze dokonywano ich analizy. No i w marcu pojawił się już ten projekt, taki podpisany przez panią minister, bo pani minister 2 marca podpisała to rozporządzenie, czyli mieliśmy do niego dostęp, ale jeszcze nie był opublikowany i w związku z tym mogliśmy trochę przemyśleć sprawę, zastanowić się, jak to będzie wyglądało, poznać już ten przepis, a czekało to rozporządzenie na publikację. 30 marca zostało opublikowane, a wchodzi 14 dni od publikacji.
Pani dyrektor, czy te zmiany można nazwać rewolucją czy ewolucją?
Znaczy ja to unikałabym takich określeń. Ani to ewolucja, ani to rewolucja, no może coś pośredniego. Jest zmiana, jak każda zmiana, no to trzeba się do niej przystosować. Nie wiem, zawsze coś jest dobrego i zawsze coś, co może być trudnego w zmianie. No ale zmiany to są nieodłącznym elementem naszego życia. Więc
dzisiaj w naszej rozmowie z panią dyrektor postaramy się państwu przedstawić te zasady, te zmiany w orzecznictwie, ale może na początek powiedzmy, jakie orzeczenia wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna, no w tym przypadku oczywiście w Ciechanowie.
To wszystkie poradnie w całej Polsce takie same wydają orzeczenia. My działamy na terenie powiatu ciechanowskiego i wydajemy 4 rodzaje orzeczeń. To są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i bardzo rzadko, ale wydawane są orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dodatkowo orzecznictwo obejmuje również poza tymi 4 rodzajami orzeczeń opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Czyli ta zmiana dotyczy zarówno wszystkich orzeczeń, jak i WWR-ów, tak mówiąc popularnie, czyli wczesnego wspomagania rozwoju.
A tak naprawdę kogo będą te zmiany dotyczyć? Kto będzie musiał się tym zająć? Podejrzewam, że rodzice, tak? No bo to oni będą musieli te dokumentacje przedstawić, dostosować się do tych zmian. Proszę nam powiedzieć, od czego teraz rodzice mają rozpocząć ten proces?
Teraz jesteśmy w takim okresie przejściowym. Czyli on trwa w sumie do 13 kwietnia, tak? Znaczy przejściowy, w tym sensie, że jeszcze idziemy na starych przepisach, zgodnie ze stare druki, wnioski i tak dalej, czyli zaświadczenia lekarskie, wszystko po staremu. Cała dokumentacja, która wpłynie do tego dnia, to ona będzie rozpatrywana na starych przepisach. Natomiast ci rodzice będą proszeni o uzupełnienie w zasadzie 2 rzeczy. Te wnioski trzeba będzie uzupełnić o informacje o obojgu rodzicach. Druga rzecz, trzeba będzie zgodzić się na przesłanie opinii czy orzeczenia do szkoły. Jeśli ktoś się nie zgadza, no to w ogóle nie jest dalej rozpoznawana jego sprawa. Ale to jest w okresie przejściowym. A już od 14 kwietnia, no to my całkowicie zmieniamy wszystkie druki, znaczy może nie wszystkie, bo to będzie stopniowa zmiana, natomiast druki wniosków zmienią się na pewno. Wniosek będzie bardzo rozbudowany, już wiemy, ponieważ przepis narzuca wiele danych, których wcześniej nie zbieraliśmy od rodziców. Wiele oświadczeń musimy od tych rodziców zebrać, chociażby najważniejsze właśnie zmiany to są takie, że wniosek powinien być podpisany przez obydwoje rodziców.
A jeśli to jest niemożliwe, co wtedy?
No to tam jest tak, że no trzeba jakoś udowodnić, dlaczego niemożliwe było, aby drugi rodzic podpisał, tak? I trzeba tam dołączyć, jeżeli ma się dokument, który by to potwierdzał, nie wiem, akt zgonu, postanowienie sądu, no jakąś inną dokumentację, którą mamy, a jeśli nie mamy dokumentu, a jest tylko jeden rodzic, no to wtedy pisze się, składa się takie oświadczenie pod odpowiedzialnością za składanie fałszywych, za przedstawianie fałszywych informacji, czyli składa się oświadczenie o tym, no, z jakiego powodu ten drugi rodzic nie może podpisać dokumentu.
A do tej pory jedno z rodziców mogło
tak,
podpisać?
Do tej pory jedno, chociaż no, miewaliśmy takie sytuacje, że jeden rodzic się na coś zgadza, a drugi rodzic się nie zgadza. Natomiast tutaj jest potrzebna zgoda oboje, muszą podpisać nam rodzice, bo właściwie poradnia to nie jest do rozstrzygania, który rodzic ma rację, od tego to jest sąd. Jeśli rodzice nie są zgodni, to niech idą do sądu. Natomiast no, tutaj chodzi o to, żeby prawa obojga rodziców były uwzględniane, tak? Czyli to jest taka pierwsza zmiana. Wiele osób może to traktować jako utrudnienie.
No bo trzeba będzie zdobyć to zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.
No ale najczęściej my mamy te dokumenty, tak? Natomiast jak ten rodzic, no nie wiem, on jest, ale fizycznie pracuje teraz za granicą i nie będzie go przez parę miesięcy, no to taki rodzic złoży to oświadczenie. Tak? No, świadomy tej odpowiedzialności karnej, tak? Żeby to było prawdziwe, to oświadczenie.
A będzie można uzupełnić ten podpis, gdy rodzic na przykład wróci z zagranicy?
Nie. To nie jest możliwe, dlatego że już w samym orzeczeniu zawsze jest wpisany wnioskodawca. Czyli jest już wpisane, kto jest wnioskodawcą, czy wnioskodawcy, jeżeli obydwoje rodziców. Tam trzeba też podawać w nowych wnioskach takie informacje, o których już powiedziałam, że trzeba zaznaczyć, że się wyraża zgodę na przesłanie dokumentu do szkoły.
Dlaczego, pani dyrektor?
Moim zdaniem to chodzi o to, żeby nie marnować czasu specjalistów, jak chce się wydać dokument i schować go sobie do szuflady.
A tak się dzieje?
A tak się działo, tak. Czyli rodzice często cały ten proces orzeczniczy przechodzili, po czym chowali ten dokument.
Bo niewygodna opinia.
A przedkładali go, kiedy coś się w szkole, nie wiem, zadziało, kiedy była jakaś potrzeba, no to raptem ujawniali dokument. Natomiast teraz to ma być, poradnia ma 14 dni od wydania na przesłanie do szkoły placówki. Owszem, to nie zawsze będzie się tak odbywało, no bo spójrzmy na to na przykład ucznia klasy 8, który kończy szkołę i my wydajemy orzeczenie na kolejny etap. Więc my nie będziemy wysyłać tego orzeczenia z ósmej klasy do szkoły podstawowej. Natomiast ten nowy przepis daje takie uprawnienie, bo rodzic dostanie też orzeczenie w ciągu 14 dni. Ten okres został wydłużony, wcześniej było tylko w ciągu 7 dni, ale teraz nowe przepisy wymagają, żeby orzeczenie było podpisywane przez cały zespół orzekający. A ponieważ to nie są takie orzeczenia jednokartkowe, że można szybko wydać, podpisać i już, tylko jednak kilka dni trwa napisanie tego, potem trzeba zebrać te podpisy, to mamy 2 tygodnie. Rodzic dostanie to orzeczenie. On musi od razu we wniosku zdecydować, czy chce je mieć na pocztę wysłaną elektroniczną, czy odbierze osobiście. No, jakby musi zdecydować, który rodzic odbierze. Nawet tak będzie musiał zdecydować o tym. I wobec tego my nie będziemy wysyłać, na przykład, tak powrócę do tej klasy ósmej, ale rodzic ma prawo, kiedy dziecko zostanie przyjęte do nowej szkoły, może zwrócić się do poradni z prośbą o przekazanie orzeczenia do tej szkoły, gdzie dziecko zostało przyjęte, lub też do tej szkoły zgłosić się ze swoim egzemplarzem tego orzeczenia, które otrzymał.
Tak czy inaczej orzeczenie wpłynie do nowej szkoły.
Tak, tak.
Pani dyrektor, pewne sprawy, o pewnych sprawach, pewne diagnozy musi jednak tutaj podpisać i wystawić lekarz. Czy będą zmiany w drukach lekarskich i w podpisach, w sensie takim, że w potwierdzeniach przez lekarzy?
No tutaj są duże zmiany. Po pierwsze, taka poważna zmiana to dotyczy udziału lekarza w posiedzeniach zespołów, bowiem już nie jest obowiązkowo tak, że musi wchodzić w skład zespołu orzekającego lekarz. On musi wchodzić wtedy, kiedy jest dokumentacja medyczna. Kiedy nie ma dokumentacji medycznej, bo na przykład orzekamy o niepełnosprawności intelektualnej i to my sami wtedy diagnozujemy i nie potrzebujemy diagnozy medycznej, no to wtedy nie musi wchodzić lekarz. Natomiast same zaświadczenia lekarskie, i tu będzie chyba taki, dostrzegam tu pewien problem, bowiem będziemy wymagać zaświadczeń od lekarzy specjalistów. Zmienią się druki i to nie od każdego specjalisty. Przepis narzuca, jakiej specjalności ma być lekarz. Czyli na przykład w przypadku dziecka słabowidzącego lub niewidomego będzie to okulista, a w przypadku, załóżmy, dziecka z autyzmem, będzie to specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii. Po prostu przepis wskazuje określone specjalności lekarskie, i, bo my dotychczas, no zdając sobie sprawę, że no służba zdrowia jest obciążona, no to pozwalaliśmy na to, a już teraz absolutnie to nie przejdzie, że jeśli pierwszy raz miał ktoś stwierdzony autyzm przez lekarza specjalistę, to pozwalaliśmy na to, żeby kolejne zaświadczenie wydał lekarz rodzinny w oparciu o te zaświadczenia,
dokumentację
lekarza specjalisty. No teraz to nie będzie możliwe, czyli będzie to od lekarza specjalisty wymagane. No to trochę utrudni ten proces orzeczniczy, ale to nie jest nasz wymysł. Tak zostało ustalone w ustaleniach między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Edukacji. No i po prostu tak ma to wyglądać. Przy czym lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji, ale tego lekarza w trakcie specjalizacji, no to musi być zaświadczenie wydane przez przychodnię, w której odbywa on tą specjalizację, lub przez przychodnię w ramach NFZ-u, jeśli ktoś odbywa specjalizację.
Dosyć skomplikowane te zasady i tutaj już widzę jednak reakcję rodziców, którzy wyobrażą sobie te kolejki do lekarzy specjalistów, mogą być protesty. No ale tutaj my nie mamy na to wpływu.
Tak, nie mamy na to wpływu. My dlatego tak od jakiegoś czasu informujemy o tym, żeby rodzice sobie przemyśleli, ponieważ orzeczenia mają określone terminy ważności. Czyli my wydajemy orzeczenia albo na rok szkolny, jeśli chodzi o kształcenie specjalne, albo na etapy edukacyjne. Czyli jeżeli mam dziecko w zerówce i planuję, żeby ono poszło do klasy pierwszej, to muszę wiele miesięcy wcześniej zaplanować wizytę u lekarza specjalisty, jeśli powodem wydania orzeczenia było jakieś zaświadczenie lekarskie, tak? Jeśli mam dziecko w klasach 1-3, to może nie tak, ponieważ jakby to jest taka jakaś polska mentalność, że wielu rodziców budzi się w sierpniu, bo mają orzeczenie do końca roku szkolnego, czyli do sierpnia, do końca sierpnia ważne, i oni się najczęściej objawiają 22 sierpnia, bo mu się kończy orzeczenie. To jest naprawdę za późno, a tym bardziej, że trzeba będzie mieć zaświadczenie od lekarza specjalisty. A więc to trzeba naprawdę z takim wielomiesięcznym wyprzedzeniem zaplanować sobie wizytę, jeśli kończy się orzeczenie. Bo może się okazać, że ktoś się objawi w sierpniu i potem będzie odesłany, żeby uzyskał zaświadczenie od specjalisty, to może przez pół roku albo i dłużej dziecko nie być objęte kształceniem specjalnym. Czyli w interesie rodziców jest z wyprzedzeniem działać i zadbać o zaświadczenia lekarskie od lekarzy specjalistów.
Pani dyrektor, czy telefony się urywają w poradni? Czy rodzice już wiedzą o tych zmianach?
Znaczy, część rodziców wie i oni już od stycznia się objawiali, spodziewając się, że będzie zmiana, bo słyszeli, że jest zmiana, czyli myśmy część orzeczeń wydawali już stopniowo. Czyli te właściwie luty, marzec to już zaczęliśmy wydawać na przyszły rok szkolny, bo tak napływały nam wnioski. No teraz to mamy Armagedon, tak bym powiedziała. Jest tak, że tych wniosków jest bardzo dużo rodziców przychodzi, ale też część wie o zmianie, a część po prostu nie wiedziała, że jest zmiana i się dowiaduje o tym w ostatnim momencie. No i trochę są zaskoczeni, że nie robimy tak jak, bo już się spodziewamy, że jak ktoś przychodzi tylko pobrać druki, no to dostaje informację, że druki ulegną zmianie, tak, że jak pani dostarczy ten druk do tego i tego dnia, to przejdzie, a jak nie, to trzeba będzie uzupełniać. No, generalnie informujemy o tym rodziców, ale chyba największym dla nich zaskoczeniem jest to zaświadczenie lekarskie od specjalisty.
To może być największym problemem.
To może być problemem, tak. No i jeszcze jest taka zmiana, która dotyczy zaświadczeń. Chodzi o zaświadczenie o nauczaniu indywidualnym. Tam będzie możliwość taka, żeby wystawił to zaświadczenie lekarz rodzinny, ale tam jest taki warunek na podstawie dokumentacji lekarza specjalisty.
Czyli tak czy inaczej lekarz specjalista musi wydać ostateczną decyzję.
Tak, to jest ważne.
Pani dyrektor, mam nadzieję, bo powiedziała pani, że może niektórzy rodzice o tym nie wiedzą. Mam nadzieję, że właśnie tą audycją zwrócimy uwagę na tę sprawę. Proszę państwa, zmiany w orzecznictwie wchodzą już naprawdę za kilka dni, a więc warto zainteresować się tym tematem. Pani dyrektor, chciałabym jeszcze zapytać o portal, który daje narzędzia rodzicom do obserwacji dzieci. Proszę nam coś więcej o tym powiedzieć.
No tak, rzeczywiście już od kilku miesięcy działa nowy portal. On jest dedykowany zarówno rodzicom, jak i nauczycielom. I myślę, że warto z tą wiedzą dzielić się, ponieważ jest taka możliwość, że jeśli coś nas niepokoi jako rodziców, to my sami możemy wejść na ten portal i wypełnić zupełnie bez rejestracji, bez jakiegoś, bo tam właściwie wpisuje się imię dziecka i płeć, podaje się datę urodzenia i zaznacza się, ale to jest istotne tylko w przypadku dzieci do drugiego roku życia, potem to już nie ma to żadnego znaczenia. W przypadku dzieci do drugiego roku życia zaznacza się, czy poród był o czasie, czy był przedwczesny. Natomiast w przypadku dzieci starszych to naprawdę wszystkim trzeba zaznaczyć, że poród był o czasie, bo inaczej to nie przejdzie dalej, jeśli tych danych podstawowych się nie wprowadzi. Natomiast od razu, jak wprowadzimy datę urodzenia, to ten portal przypisze nam odpowiedni arkusz dla odpowiedniego wieku z automatu. On trochę przeliczy tym wcześniakom do drugiego roku życia, trochę inaczej im przeliczy wiek, a wszystkim innym tak normalnie.
I co tam wpisujemy?
Wpisujemy tam obserwacje. To jest tak, że w przypadku małych dzieci to się klika na zasadzie tak, nie, czyli czy to u dziecka występuje, czy nie występuje. To tak, to dotyczy tych dzieci do szóstego roku życia. A w przypadku szkolnych dzieci, no to jak jest jakaś obserwacja, to my możemy, czy obserwacja, jakiś wskaźnik obserwacji, no to my go możemy oceniać na skali od 1 do 5. Albo coś nie występuje, albo o dużym nasileniu występuje. I jeśli się, można niektóre, bo tam jest w przypadku dzieci szkolnych, to chyba jest 9 obszarów takich, które mogę sobie sprawdzić dziecko, ale mogę też jako rodzic pomijać. Tam jest taka możliwość klikania z lewej strony, pomijam ten obszar i tylko na przykład chcę sprawdzić, nie wiem, mowę, czy chcę sprawdzić jakiś inny obszar, rozwój ruchowy, czy coś innego. I mogę sobie sprawdzić, ocenić swoje dziecko, bo na koniec wychodzi mi taki wynik badania. I są tam też takie sugestie, w zależności od wyniku, to albo jest sugestia, że no nic nie musisz robić, tak? No bo jeśli wynik oscyluje na przykład 0,1, no to właściwie nic nie musisz robić, ale jak już są wyniki wyższe, no to albo do obserwacji, albo może udaj się do specjalisty, ale można to zrobić samodzielnie, w zaciszu domowym. Jest to taki portal wsparcie.gov.pl, czyli proste, wsparcie.gov.pl.
Czyli możemy sami zaobserwować nasze dziecko, otrzymać jakieś tam sugestie i później szukać po prostu specjalisty w zależności od tego, co zauważyliśmy u dziecka.
Tak, i trzeba się spodziewać, że myślę, że do tego zmierzamy, że od września to już pewnie częściowo nauczyciele będą korzystali z tego portalu w znacznie większym zakresie, bo na potrzeby orzecznictwa będą musieli podawać od września informacje, właściwie one się układają dokładnie w to, co jest tam na tym portalu. I pewnie nauczyciele też będą prosić rodziców, żeby oni też wypełnili taki arkusz, dlatego że nauczyciel nie zaobserwuje wszystkiego być może, tak jak rodzic, a z kolei rodzic nie zaobserwuje tego, co może nauczyciel, bo trzeba zrozumieć, że nasze dzieci to trochę inaczej się zachowują, funkcjonują w domu, a trochę inaczej w grupie, wśród rówieśników, a więc byłoby fajnie, gdyby te obserwacje były, mielibyśmy okazję je porównać. Tak, to byłoby
fajnie. Zostawić ze sobą.
Tak.
Pani dyrektor, a nie obawiacie się państwo jako specjaliści, że wujek Google będzie oceniał dziecko?
To znaczy, nie no, tutaj to się nie da, jeśli korzystamy z tego portalu. Tam po prostu trzeba uważnie przeczytać, czy dziecko ma tę umiejętność, która jest opisana i zaznaczać, no tak lub nie, prawda? Ale też z drugiej strony dla rodziców jest to bardzo być może ciekawe dowiedzieć się, co jest właściwe dla dziecka w tym wieku. Czyli jakiej umiejętności możemy dla tego dziecka oczekiwać. Bo być może bywa czasem tak, że my pewnych doświadczeń dziecku nie dostarczamy. No chociażby my to obserwujemy z punktu widzenia poradni, jak rodzic uczestniczy w badaniu małego dziecka, jest u jednego specjalisty i dziecko na przykład nie podejmuje prób, w ogóle nigdy nie trzymał nożyczek, nie miał doświadczeń, po czym rodzic zdaje sobie sprawę, że kurczę, nie umie tego, a więc idą do domu i trenują, dostarczają mu doświadczeń i kiedy przychodzi, nie wiem, za 2 tygodnie czy 3 do kolejnego specjalisty, okazuje się, że on już świetnie wycina. Bo my czasami nie dostarczamy dziecku doświadczeń i nie dlatego on czegoś nie potrafi, tylko że my jakby uważaliśmy, że jeszcze ma czas na to, żeby się tego nauczyć.
No tak, nożyczki i dwulatek tutaj możemy się przestraszyć konsekwencji takiej zabawy. Pani dyrektor, jak z terminami u państwa w tej chwili będzie, bo no, jednak zmiany zawsze wiążą się ze zwiększoną liczbą rodziców, odbiorców.
Znaczy, tak sobie nie sprawdziłam przed wyjściem, ale tak myślę, że teraz to jest około 2 miesięcy. Tak, wszystko zależy, z jaką sprawą się ktoś zgłasza. My mamy tą procedurę, że na tą pierwszą konsultację umawiamy, no i teraz mamy bardzo dużo już poumawianych osób na badania, mieliśmy taki czas, że jak właśnie w styczniu ci pierwsi rodzice się dowiedzieli, że coś się zmienia, to mieli oni szczęście, bo terminy dostawali niemalże od ręki, prawda? Czyli szybko, sprawnie to szło. Natomiast już teraz to jest ten gorący okres i on będzie trwał, zawsze tak trwa do końca wakacji, kiedy bardzo intensywnie muszą pracować zespoły orzekające, no i bardzo intensywnie wszyscy diagności, czyli to jest taki czas, za chwilę wszystkie ręce na pokład, czyli za chwilę to będzie tak u nas, że wszystkie terapie będą zamykane, a wszyscy będą diagnozować. Ale na razie jeszcze idzie i terapia, i diagnoza, i jeszcze część warsztatów po szkołach, ponieważ jeżeli się okaże, że ta kolejka nam tak przyrasta, no to będziemy tutaj reagować po prostu.
I jeszcze troszeczkę chciałabym zapytać o życie poradni. Czy programy Szkoła dla Rodziców i inne takie otwarte dla społeczeństwa sprawdziły się i czy państwo kontynuujecie w tej chwili jakieś programy?
No aktualnie trwa Szkoła dla Rodziców. Ona się jakoś będzie kończyła. Nie wiem, które to jest spotkanie. Mamy z tą szkołą, znaczy Szkoła dla Rodziców to jest bardzo fajna inwestycja w ludzi, chociaż bardzo żałuję, że to czasem odbywa się tak, bo mamy nadmiarowo zgłoszeń na Szkołę dla Rodziców. Ale też bywa tak, że część z tych rodziców ma nakaz sądowy ukończenia Szkoły dla Rodziców. No i nie zawsze, bo Szkoła dla Rodziców powinna bazować na tej dobrowolności i powinna bazować na tym, że ktoś kończy całą Szkołę dla Rodziców. Bo to jest bez sensu przyjść na 2 czy 3 warsztaty. Zresztą zawierany jest kontrakt na początku, bo to jest 10 spotkań. Owszem, tam jest dopuszczalne, żeby w 2 na przykład, no różne mogą być sytuacje życiowe, nie uczestniczyć, ale no reszta chodzi o to, żeby wziąć udział w całym cyklu. Szkoła na zasadzie, że ktoś uczestniczył w 1 czy w 2 warsztatach, to naprawdę niewiele zmieni. Natomiast my widzimy, że te sądowe zgłoszenia, to często ci rodzice wymagają od nas po 2 na przykład warsztatach, żeby już im dać zaświadczenie i najczęściej po dostaniu tego zaświadczenia ci ludzie się już nie zgłaszają. I to jest bardzo słabe. My nie będziemy już wystawiać takich zaświadczeń. Ja już po prostu powiedziałam, że no trudno w tej edycji, ale już koniec z tymi zaświadczeniami.
Bo blokuje się miejsce dla osób,
tak,
które chciałyby.
Tak, dokładnie. A więc będziemy wyłącznie wydawać zaświadczenie po zakończeniu cyklu, nie w trakcie. Aktualnie bardzo dużo rodziców się zgłasza, a my w tym roku robiliśmy tylko jedną szkołę. W tym roku szkolnym była to jedna szkoła dla rodziców. No następna to na pewno nie wcześniej jak tam koło października, a jest już tam lista. Też jest tak, że ci rodzice zapisują się, po czym im się odwidzi, nam już nie dają znać, nie odbierają telefonów, potem odbiorą, bo jednak trwa ten nabór ileś czasu, tak, w życiu człowieka też się dużo w tym czasie może zadziać i dla kogoś już nie jest to takie ważne, natomiast on jest tutaj na liście, wypełnił zgłoszenie, my odzwaniamy, on się nie zgłasza, po czym po tygodniu się zgłasza. Jak się nie zgłosi, nie odbiera telefonu, to idzie następny z listy. No, tak jest brutalne prawo, jeśli wybieramy według kolejności osoby, tak? Czyli te osoby, które się nie zgłaszają, my je wykreślamy, tak? Bo nie
każde
ma z nimi
miejsce
kontaktu.
Każde miejsce się liczy.
Tak, dokładnie.
Dla osób żywo zainteresowanych.
Dokładnie.
Pani dyrektor, czyli dużo pracy w tym okresie poświątecznym macie państwo. Telefony pewnie też się urywają.
Chociaż my zniechęcamy do telefonów. Mhm. Telefony, one odbierają, bo czasami my nie zapisujemy telefonicznie. To jest bardzo ważne, żeby nie blokować tych telefonów na zapis. Nie jest możliwy zapis telefoniczny.
Rozumiem.
Czyli możemy się zapisać, biorąc druk zgłoszenia ze strony internetowej. Można go osobiście przywieźć, przesłać listem, poprzez e-doręczenia, poprzez e-pułap, poprzez maila, no ale trzeba jakoś
liczy się podpis
go dostarczyć
na dokumencie.
Tak, trzeba go dostarczyć do nas. My nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych, absolutnie. Telefonicznie, no to możemy jakąś informację udzielić, coś podpowiedzieć, natomiast no my nie przyjmujemy zgłoszeń. A więc trzeba sobie na stronie najlepiej przeczytać, jaka jest procedura. Ona się za chwilę zmieni, jak wiadomo, bo my za chwilę będziemy zmieniać te informacje, druki na stronie. Na razie są jeszcze wszystkie druki stare. Tak, no bo jeszcze przepis nie wszedł w życie i my druków na razie do 14 kwietnia nie zmieniamy.
Czyli 14 kwietnia ogromne zmiany w orzecznictwie. Proszę Państwa, warto się zainteresować tym tematem, jeśli ktoś jeszcze takiej informacji nie uzyskał. A o tych zmianach mówiła dzisiaj w audycji pani Wiesława Machul, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ciechanowie. Bardzo dziękuję pani dyrektor za te wyczerpujące informacje. Mam nadzieję, żywię taką nadzieję, że tą audycją zwrócimy uwagę rodziców na to, jakie zmiany będą dotyczyły ich dzieci od 14 kwietnia 2026 roku. Dziękuję uprzejmie.
Również dziękuję.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska. Do usłyszenia Państwu.